głosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca ności, słodkie orzeźwienie.
Świat widzialny stworzył Bóg w całym jego bogactwie, jego różnorodności i porządku. Cokolwiek istnieje, zawdzięcza swe istnienie Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Boga. Wszystkie istniejące byty, cała natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym właśnie pierwotnym wydarzeniu. Ono jest początkiem, który tworzy świat i zapoczątkowuje czas. Wszystkie stworzenia Boże są od siebie współzależne i Bóg rzeczywiście sam chciał, żeby istniała ta współzależność. Nie ma takiego stworzenia na świecie, które by wystarczało samo sobie. Istnieją one bowiem tylko we wzajemnej zależności od siebie, by się wzajemnie uzupełniać, przez to, że jedne służą drugim. Ale istnieje też między nimi wielka solidarność. Wszystkie one bowiem mają tego samego Stwórcę, wszystkie są ukierunkowane ku Jego chwale. Z różnorodności bytów oraz zachodzących między nimi powiązań wynika pewien porządek, harmonia świata stworzonego, który człowiek stopniowo i bardzo powoli odkrywa jako kierujące wszystkim, a budzące podziw ludzi uczonych prawa natury. Stąd nieporównywalne z niczym innym piękno stworzenia, które jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy i które powinno budzić szacunek, zachęcać człowieka do poddania Bogu swego rozumu i swej woli. Człowiek bowiem jest szczytem stworzenia, na co wskazuje biblijny opis stworzenia świata, który wyraźnie oddziela stworzenie człowieka od stworzenia innych stworzeń. W opisie biblijnym trzeba nam koniecznie zwrócić uwagę na bardzo wyraźną hierarchię stworzeń, którą wyraża porządek na sześciu dni. oczywiście mówimy o stworzeniu świata, kiedy to się przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, co bardziej doskonałe. Zgodnie z tym człowiek stanowi ośrodek wszechświata i tylko dla niego został cały świat stworzony. Tak wymyślony przez jednego z filozofów obraz wszechświata, wiemy, mamy tego świadomość też, chociażby obalił Kopernik, potwierdziła to też i nowożytna astronomia, która zapytała, kim są ludzie na Ziemi w obliczu nieskończonych przestrzeni kosmosu, niezliczonych gromad gwiazd. Do tego się dołączyło pytanie, jakie przed ludzkością postawiła chociażby, czy postawiły nauki o biologii. Czym w rzeczywistości jest człowiek? Tak, przypadkowym trafem jakiejś selekcji, jakimś przypadkiem, czy też bardzo sensownym tworem ewolucji, a ktoś inny w jakiejś analizie stwierdza, że poniżej słabej świadomości człowieka będącej podporą rozumu, woli, leżą światy tworzące podświadomość, światy nieuświadomionych popędów, tego co bezwiednie stłumione. Tak mówiono też i w ten sposób sprawę próbowano ustawić. I powstało też pytanie odnoszące się do duszy człowieka, czy dusza ludzka i jest samą z siebie, tak? Czy też również jakimś wytworem, który porusza nieświadome moce. Nawet nauki biblijne przez jakiś czas zdawały się iść w tym właśnie kierunku i po swojemu podpierały tą wizję taką, powiemy, jednostronną, jakby świat był stworzony tylko i wyłącznie dla człowieka. Tymczasem, jeśli spojrzymy na tradycję, na Pismo Święte, które w Starym Testamencie zajmuje i mówi o stworzeniu świata, to łatwo zauważymy, że przede wszystkim człowiek jest stworzeniem pośród wielu innych stworzeń i istnieje zatem wspólnota, powiemy, ta wspólnota stworzenia. Człowiek jest jednym z członków tej właśnie wspólnoty i wspólnota ta utworzona jest według szczególnego porządku. Tak, że kiedy się posługujemy biblijnym językiem, możemy mówić o rzeczywistości historii stworzenia. Ten właśnie biblijny wyraz zrobił w biblistyce ogromne, niezwykłe odniesienie. Dzięki niemu bowiem można było stwierdzić, że nie ma sprzeczności między opisem biblijnym stworzenia świata, a tym, co poddają nam nauki przyrodnicze. Wyraz ten bowiem oznacza tyle, co następuje po sobie, tak, pokolenia i przede wszystkim do ludzkich pokoleń się odnosi. Autor biblijny posługuje się na zakończenie opisu stworzenia świata i z tego właśnie wynika, że jest to historia pokoleń, czyli pewnych etapów. Tak? I w tej historii stworzenia jest to historia w czasie. W tej historii stworzenia człowiek pojawia się na scenie na samym końcu, jako ostatni, w tym sensie niebo i ziemia, światło i ciemności, ląd, morze, rośliny, zwierzęta są stworzeniami przygotowanymi czy przygotowującymi stworzenie człowieka. Ludzie zatem są stworzeniami najwyższymi, są szczytem stworzenia, jak tego to poddaje nam katechizm. My jako ta korona, tak, bo gdy mówimy o tej współzależności stworzeń, Bóg, gdy stwarza, mówi, że to wszystko posiada własną dobroć, doskonałość o każdym, tak, z sześciu dzieł, ze swoich dzieł, sześciu dni jest powiedziane, a widział Bóg, że było to dobre. Ze względu bowiem na sam fakt stworzenia wszystkich rzeczy, one uzyskują właściwą im trwałość, prawdziwość, dobro, a także własne prawa i porządek. Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają każdy na swój sposób jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by uniknąć nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i środowiska, w którym żyjemy. I ta współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, tak i cedr, i mały kwiatek, orzeł i wróbel. Niezmierna rozmaitość, różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim. Mówimy bardzo często w takim zachwycie o pięknie świata, pięknie wszechświata, i tu ten porządek, harmonia świata stworzonego wynikają z różnorodności bytów oraz związków, jakie istnieją między nimi. Człowiek odkrywa je stopniowo jako prawa natury. Budzą one podziw uczonych, piękno stworzenie z odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy. Powinno ono budzić szacunek i zachęcać do poddania Bogu rozumu i woli człowieka. Hierarchia stworzeń jest wyrażona poprzez porządek 6 dni, które przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, jak mówiliśmy, co bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia, troszczy się o wszystkie, nawet o wróble. Niemniej Jezus mówi, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, a także o ile ważniejszy jest człowiek niż owca. To za świętym Mateuszem możemy powtórzyć. Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń. Istnieje ta solidarność między wszystkimi stworzeniami wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę, wszystkie są skierowane ku Jego chwale. Jak czytamy w tej pięknej pieśni o stworzeniu świętego Franciszka, pochwalony bądź Panie z wszystkimi Twoimi stworzeniami, a przede wszystkim z naszym bratem Słońce, które dzień daje, a Ty przez nie świecisz. Ono jest piękne i promieniste, a przez swój blask jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy. Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę Wodę, która jest wielce pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła. Czyńcie chwałę i błogosławcie Panu i składajcie Mu dzięki i służcie Mu z wielką pokorą. Tak mówi, tak też śpiewamy w tej pieśni o stworzeniu za świętym Franciszkiem. Koniec dzieła, to tu tekst mówi, że Bóg ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemię i że Bóg odpoczął dnia 7, pobłogosławił w 7 dzień i uczynił go świętym. Słowa te są bogate w zbawczą naukę. Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe. To odniesienie do Księgi Pisma Świętego, do listu do Hebrajczyków, które pozostają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności przymierza Bożego. Człowiek ze swojej strony powinien pozostać wierny tej właśnie postawie, szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło. Stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu też na ten dzień odpoczynku, a więc kult i adorację Boga, to oddanie chwały. Tak jak wczoraj mówiliśmy o aniołach, słyszeliśmy o aniołach, które wpatrują się w oblicze Boga. Jeden z chórów, tak, są te, które Bóg posyła, jest tam też pewna hierarchia, ale tysiąc tysięcy i 10 tysięcy po 10 tysięcy, tak, adorują Boga, wpatrują się, stają przed Jego majestatem. Więc to oddawanie też chwały, kultu, adoracji Boga. Kult jest wpisany w porządek stworzenia. Nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą. Tak mówi reguła świętego Benedykta, wskazując w ten sposób na właściwy porządek ludzkich zajęć. Szabat znajduje się w centrum prawa Izraela. Zachowywanie przykazań jest to odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia. Zaś ósmy dzień dla nas jednak zajaśniał nowy dzień, tak? Dzień zmartwychwstania Chrystusa. Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie, ósmy dzień zaczyna nowe stworzenie, więc też tutaj ta pewna hierarchia, to pewne porządkowanie. Dzieło stworzenia, dzieło zbawienia. Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie, ósmy dzień zaczyna nowe stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia osiąga swój szczyt i w jeszcze większym dziele, bo dziele odkupienia. Pierwsze stworzenie odnajduje swój sens i swój szczyt w nowym stworzeniu w Chrystusie, którego światło przekracza blask pierwszego stworzenia. I może krótkie od razu tu podsumowanie, które katechizm też nam podsuwa. Mówi o aniołach, że aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga, służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń. Aniołowie współdziałają we wszystkim, co dla nas dobre. Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana, służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi. Kościół czci aniołów, którzy pomagają Mu w Jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi. I dwa punkty dotyczące tego, o czym dziś mówiliśmy. Bóg chciał, aby stworzenie było zróżnicowane, dobre, współzależne, uporządkowane. Przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju ludzkiego. Człowieka przez nie całe stworzenie jest przeznaczone dla chwały Bożej. I poszanowanie praw wpisanych w stworzenie, związków wynikających z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą moralności.